Premier w samo południe.
12.18 i powracamy po krótkiej muzycznym wprowadzeniu, można powiedzieć, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i tak jak obiecałem, porozmawiamy o sytuacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, która od jakiegoś czasu staje się coraz bardziej napięta, szczególnie kiedy pojawiają się wątki choćby pochodzenia koronawirusa z Wuhan, jak mówią Amerykanie, ale pojawiają się też inne wątki. Donald Trump zapowiedział przeniesienie produkcji z Chin do Stanów Zjednoczonych. Co więcej, takie zapowiedzi słyszeliśmy też od polskiego rządu, ale wróćmy do wojny handlowej amerykańsko-chińskiej. Z nami jest już Paweł Paszak z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Wszystko wskazuje na to, że zimna wojna pomiędzy USA i Chinami właśnie się rozpoczęła. Polska będzie musiała wybrać stronę nowej żelaznej kurtyny, napisał Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. To co Pan myśli o tej zimnej wojnie? Czy te słowa nie są na wyrost?
Wydaje mi się, że jakby to jest proces, który trwa już kilka ładnych lat. Jeżeli spojrzymy na polską politykę bezpieczeństwa, polską politykę zagraniczną, no to jeżeli faktycznie dojdzie do takiego wyboru, to wiadomo, po której stronie Polska stanie. Zresztą w przypadku polskim ciekawa jest też sytuacja związana z ewentualnym przeniesieniem tych łańcuchów dostaw, bo kiedy mówimy o wojnie handlowej, to jednym z takich głównych wątków jest tak zwane rozłączenie gospodarek USA i Chin. Po angielsku dosłownie to brzmi decoupling, prawda? I Polski Instytut Ekonomiczny w tym miesiącu wydał raport, w którym analizuje różne warianty tego, w jaki sposób właśnie to gospodarcze rozłączenie może wpłynąć na Europę, ale też przede wszystkim na Polskę. I w jednym z takich wariantów bardziej patriotycznych, w którym faktycznie dochodzi do wyraźnego przeniesienia poszczególnych elementów tych łańcuchów dostaw do Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności do Polski, wówczas polska gospodarka mogłaby nawet zyskać 8 miliardów dolarów rocznie w postaci tej dodatkowej wartości dodanej. Także niewątpliwie stajemy w obliczu zimnej wojny 2.0 i w kolejnych miesiącach ten konflikt będzie zyskiwał na intensywności. Czemu? On zyska na dynamice z tego powodu, że Donald Trump, mamy teraz kampanię prezydencką, bardzo intensywną, USA pogrążają się w fali protestów oraz w zbliżającej się gospodarkę amerykańską uderzy recesja. I Donald Trump w tej kampanii nie będzie w stanie wykazać sukcesów gospodarczych, nie będzie w stanie wykazać, że jak wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu, że mamy najniższy poziom bezrobocia, że mamy korzystny wzrost gospodarczy. W tej chwili główną osią kampanii będą z jednej strony oczywiście te niedawne protesty, ale z drugiej pokazanie, że Donald Trump jest jedynym kandydatem, jest jedynym prezydentem, który będzie w stanie utrzymać twardy kurs wobec Chin i zabezpieczyć interesy USA w przeciwieństwie do tak zwanego, jak on to określa, sennego Joe, czyli Sleepy Biden, prawda, czyli też jeden z tych głównych motywów kampanii prezydenckiej.
Czyli możemy spodziewać się kolejnych ataków ze strony Donalda Trumpa na Chiny.
Wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Zresztą to nie tylko ze strony amerykańskiej. Zauważmy, że w ostatnich dniach Bloomberg, Reuters, ale też South China Morning Post opublikowały informacje, w których wynika, że rząd chiński nakazał chińskim takim firmom oficjalnym wstrzymanie importu soi oraz wołowiny oraz różnego rodzaju produktów rolnych z USA. Czyli nie ma potrzeby zawsze nakładania oficjalnych ceł. Wystarczy w przypadku Chin, kiedy mamy tą gospodarkę taką hybrydową, łączącą centralne sterowanie z siłami rynkowymi, że powiedzmy władze centralne nakażą państwowym spółką wstrzymanie importu.
Także jaka to jest skala? Jakie to są straty, jeżeli chodzi o ten import soli na przykład i wołowiny? Czy to jest znacząca strata dla gospodarki amerykańskiej?
Strata jest istotna, ale ona już była odczuwalna wcześniej, prawda? Bo wojna handlowa nie zaczęła się dzisiaj. Jeżeli chodzi o tą nową decyzję, trudno ocenić, jak rzeczywiście to wpłynie, bo to są ostatnie kilka dni, tak? Więc jakby ten krótki horyzont czasowy nie pozwala jasno powiedzieć, jak głębokie będą straty, ale od 2017 roku władze federalne USA uruchomiły specjalny fundusz warty ponad 20 miliardów dolarów, z którego wypłacano rolnikom, starano się wyrównywać straty wywołane właśnie wojną handlową. Więc 20 miliardów jest to kwota niebagatelna. I w sumie można uznać tak naprawdę, że raz, że pandemia SARS-CoV-2 plus do tego cała ta intensyfikacja napięć w relacjach chińsko-amerykańskich w ostatnich miesiącach sprawia, że umowa handlowa no można uznać, że ona jest de facto martwa. Przy czym trzeba powiedzieć też od razu, że kwoty, które przyjęto w umowie z tego roku, w tej Phase One Deal, którą tak tę umowę przyjęto nazywać, no była tutaj mowa o dodatkowych 200 miliardach, o towarach wartych dodatkowe 200 miliardów dolarów, które Chiny miały kupić na przestrzeni kolejnych 2 lat. No, wobec obecnej sytuacji ekonomicznej, ale też politycznej, no należy uznać, że te kwoty są jeszcze bardziej nierealistyczne niż były w tym roku. A sama umowa wówczas podpisana, wydaje mi się, że strona amerykańska miała świadomość tego, że kwoty zarzucone rywalom z Pekinu nie będą możliwe do spełnienia. Tym niemniej tutaj wydaje mi się też, że jednym z kluczowych czynników jest właśnie kontekst kampanii wyborczej. Donald Trump zapewne miał świadomość tego, że nie uda się tego spełnić, ale mógł pokazać, że Chiny, proszę, 200 miliardów zobowiązały się, moja polityka działa, ja jestem człowiekiem, który jest w stanie, że powiem, zapewnić odpowiednie rezultaty. I można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach, właśnie w kontekście tej kampanii, Donald Trump będzie dążył do pokazania, że pomimo tych trudności gospodarczych, które występują na poziomie polityki krajowej, on jest człowiekiem, który jest w stanie kontynuować twardą rozprawę z Chinami. I jednym z takich kroków może być właśnie nałożenie dodatkowych sankcji na Hongkong w związku z ostatnimi decyzjami chińskiego parlamentu i prawdopodobnym wprowadzeniem nowego prawa z dziedziny bezpieczeństwa, które dodatkowo rozszerzy zakres kontroli Pekinu nad sytuacją w hongkongskiej metropolii.
Donald Trump w tym wszystkim nie jest sam, bo przed miesiącem usłyszeliśmy, że na kursie kolizyjnym znajduje się również Australia. W takim razie pytanie, jak wygląda kwestia handlu pomiędzy Australią a Chinami, bo gdzieś tam pojawiły się ostrzeżenia na temat tego, że może zostać powstrzymany import niektórych produktów z Australii do Chin. Tam również była wołowina.
Tak. Warto też sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten jęczmień i wołowinę, bo tutaj faktycznie zapada decyzja o wprowadzeniu dodatkowych ceł na jęczmień, na import jęczmienia i wołowiny, ale to warto pewnie osadzić to w pewnym kontekście. W przypadku jęczmienia to jest około miliarda dolarów rocznie, a w przypadku wołowiny to jest około 2,5 miliarda dolarów. Więc oczywiście to nie jest kwota, którą można całkowicie bagatelizować, ale to nie jest też ta kwota, która zniszczy gospodarkę Australii. Całość tych relacji gospodarczych w 2018 roku to było około 150 miliardów dolarów, przy czym Australia jest jednym z nielicznych państw, które nie odnotowuje negatywnego bilansu handlowego z Chinami. Czyli mówiąc krótko, mają bardzo dużą nadwyżkę, która wynosi, to jest około 100 miliardów dolarów rocznie. Bardzo dużo. To, co jednak jest ważne w całej tej sytuacji, to jest to, że Chiny pokazują, że Australia musi ważyć słowa i decyzje, które podejmuje. Australia jest państwem, które uznajemy za część Zachodu, ale jednocześnie gospodarka Australii bardziej przypomina gospodarkę państw rozwijających się. Czemu? Ponieważ oparta jest prawie w całości na eksporcie surowców. No i nie ma co ukrywać, że Australia w sposób gospodarczy bardziej jest związana z Azją, a przede wszystkim z Chinami, niż powiedzmy z Europą czy z Stanami Zjednoczonymi. To sprawia, że jeżeli spojrzymy na to, że ponad 100 miliardów dolarów rocznie australijskich surowców, towarów trafia do Chin, tak? No to jeżeli Australia przyjmie konfrontacyjny kierunek, czyli pojawiały się właśnie też zapowiedzi władz australijskich o tym, że będą wspierać międzynarodowe śledztwo w sprawie dochodzenia genezy koronawirusa oraz adekwatności reakcji władz chińskich na tę sytuację. No to Pekin na razie zaczyna się od jęczmienia, czyli to było procentowo 80% oraz trzymany import wołowiny, pod oczywiście pretekstem, że chodzi tutaj o dumping lub jakieś inne kwestie bardziej natury gospodarczej. To jest jednak jasny sygnał, że jeżeli Australia będzie prowadziła taką politykę, to się nagle może okazać, że podobne działania zostaną wprowadzone w odniesieniu do Australii. I o ile oczywiście Chiny są zainteresowane zakupem, utrzymaniem stabilnych dostaw względnie tanich surowców z Australii, to są znacznie mniej uzależnione od tych dostaw niż sama Australia. Jak już powiedziałem, Australia nie jest państwem, które opiera swoją gospodarkę na eksporcie towarów przemysłowych czy zaawansowanej elektroniki. To jest państwo, które opiera swój eksport na towarach rolnych, na rudach żelaza, na zasobach naturalnych. I jeżeli w przyszłości będzie dożyła właśnie takiego utrzymania twardego stosunku z Chinami, no ta wojna handlowa może również bardzo mocno dotknąć Australii, więc można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach władze w Kanberze będą raczej starały się tonować stanowisko, gdyż no jakby bardzo poważnie może naruszać to ich interesy.
W momencie, kiedy nakładane są kolejne embarga, podwyższanie właściwie ceł, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych, wzrasta import chińskich produktów do Polski. Deficyt w handlu Polski i Chin wynosi już blisko 27 miliardów euro. To jak ta sytuacja może wpłynąć na naszą współpracę z Chinami?
Wydaje mi się, że Polska, jeżeli w ogóle chodzi o całą tę debatę odnośnie taką wielkiej konfrontacji USA-Chiny, to przecież spójrzmy na samą gospodarkę amerykańską. Jakby skala tych współzależności, które wytworzyły się od czasu reform otwartych, czyli pod koniec lat, które zostały zapoczątkowane pod koniec lat 70., sprawiła, że to nie tylko Polska, USA, ale Europa, cały świat tak naprawdę jest bardzo silnie powiązany z Chinami. I w przeciwieństwie, jak przynajmniej pół okres zimnej wojny, to wówczas USA rywalizowało z ZSRR, ale to były dwa prawie całkowicie albo bardzo mocno odseparowane systemy gospodarcze, czyli oddzielnie był blok państw socjalistycznych, oddzielnie był świat zachodu. I wówczas możliwe było jakby implementacja tej strategii powstrzymywania, czyli po angielsku to jest containment. W tej chwili taka sytuacja jest niemożliwa. Co w takim razie Stany Zjednoczone starają się zrobić i co też starają się narzucić albo przekonać do tego swoich sojuszników? Niemożliwe jest całkowita izolacja Chin, ponieważ to byłoby zarówno ze szkodą dla gospodarki amerykańskiej, europejskiej, dla wszystkich gospodarek, gdyż jakby tutaj w dużym stopniu przyszłość dynamiki gospodarki światowej powiązana jest z Chinami. To, co jednak można zrobić, to jest punktowe uderzenie w te sektory, które wspierają tą technologiczną transformację państwa środka i wspierają ten marsz, prawda, ku temu, żeby zostać tym światowym centrum projektowym, nie tylko fabryką świata, gdzie się składa pewne rzeczy, ale tym miejscem, gdzie się je produkuje i gdzie się wytwarza tą największą wartość dodaną. I USA raczej będą dążyć do takiego powstrzymania ekspansji chińskiej, która nie dotyka handlu jako takiego, prawda, bo jakby na optymalizacji produkcji korzystają wszyscy. Ale chodzi o to, aby powstrzymać ekspansję Chin, gdzie to się naprawdę liczy. Czyli właśnie technologie 5G, półprzewodniki, automatyka, robotyka, sztuczna inteligencja, czyli te działy, te sektory gospodarki, te sektory technologii, które w przyszłości będą miały kluczowe znaczenie dla utrzymania prymatu w systemie międzynarodowym. Tym samym, jeżeli chodzi o relacje handlowe Chin i Polski, tak długo jak one są korzystne dla obydwu stron, bo Polska oczywiście ten deficyt jest bardzo duży, ale on nie jest do końca negatywny, ponieważ część tych produktów jest wykorzystywana po prostu w ramach komponentów dalszej produkcji, a pozostałe jednak zapewniają stosunkowo niski poziom cen konsumencji. Więc ja bym nie oczekiwał tutaj, że ze strony amerykańskiej jakiejś bardzo daleko idącej ingerencji w samą istotę handlu.
Ale mogą się pojawić tutaj naciski na to, żeby nie kupować i nie ściągać niektórych technologii z Chin, rozumiem.
Niektórych, to znaczy tutaj przede wszystkim mówimy o technologii 5G i najprawdopodobniej faktycznie Polska jest jednym z tych niewielu państw w Europie, które dość jasno trzymają stronę Waszyngtonu, czy to w ogóle jak region Europy Środkowo-Wschodniej. To sprawia, że najprawdopodobniej udział Huawei będzie ograniczony bardzo mocno, jeżeli on w ogóle zostanie dopuszczony. To oczywiście stanowi dość poważny gest ze strony Polski, tylko my też możemy sobie na takie coś pozwolić, prawda? Przywołam taki przykład niemiecki, w którym na przykład dla Volkswagena rynek chiński jest pięciokrotnie większy niż rynek niemiecki czy amerykański. I w tym momencie pojawiła się na przykład ze strony chińskiego ambasadora z Niemczech deklaracja, że jeżeli na przykład Niemcy zdecydują się wykluczyć Huawei z przetargów na dostawę sprzętu, no to wówczas może pojawić się problem z dostępem do rynku w Chinach. W Polsce my nie mamy tego problemu, ponieważ nasza współzależność z Chinami jest znacznie mniejsza. My przede wszystkim importujemy, nasz eksport do Chin to jest kwestia marginalna, to jest tam 1-2% całej kwoty. I paradoksalnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej są dużo bardziej niezależne niż państwa Europy Zachodniej i dlatego też w Unii Europejskiej jest taki problem z przyjęciem wspólnego stanowiska w kwestii 5G. Czyli chodzi nawet o jakiś czas temu, jak w 2012 roku ruszał format 16+1, obecnie 17+1, który właśnie skupiał państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. I wówczas na Zachodzie podniosło się larum, że Chiny przejmują Europę Środkowo-Wschodnią, że to budują swoje wpływy i tak dalej. I po tych kilku latach należy stwierdzić, że Europa Środkowo-Wschodnia pozostaje zasadniczo najmniej uzależnionym od Chin regionem Unii Europejskiej.
Tak, ale jest regionem uzależnionym, przynajmniej Polska, od Niemiec, która to gospodarka jest uzależniona od Chin.
Tak, i tutaj faktycznie ta bezpośrednia nic jest. Jeżeli na przykład mamy producentów samochodów, a nasz, że trzeba powiedzieć, że nasza gospodarka jest praktycznie uzależniona praktycznie w połowie od relacji z Niemcami. Jeżeli mamy w Niemczech recesję i mamy odcięcie dostępu, na przykład dla niemieckich producentów, odcięcie dostępu do rynku chińskiego, niewątpliwie uderzy to również w gospodarkę Polski. Tak? Ze strony niemieckiej oczywiście, to jest właśnie teraz wielka debata w Niemczech i w całej Unii Europejskiej, bo wiadomo, że Niemcy to jest, że powiem, połowa głosu Unii, nad tym właśnie, w jakim kierunku pójść. I wczoraj była wypowiedź Josepa Borrella, przedstawiciela Unii Europejskiej w kwestii polityki zagranicznej, który otwarcie powiedział, że Europa nie musi wybierać, że niektórzy ludzie mówią, że Unia Europejska musi wybrać w tej wielkiej konfrontacji USA-Chiny. A on powiedział po prostu, że Europa wcale nie musi wybierać. Że Europa będzie szła swoją drogą i będzie dążyła do zabezpieczenia własnych interesów. I należy uznać, że jest takie właśnie określenie dla tej postawy, że trochę tak Europa, Unia Europejska siedzi tak na płocie okrasie. Z jednej strony jedną nogą USA, wspólne wartości, wspólnota normatywna, świat zachodni, prawda, mamy bardzo, bardzo jesteśmy uważnie zaniepokojeni sytuacją w Hongkongu, z tym, co się dzieje w Xinjiangu, wschodnim Turkestanie, ale z drugiej strony oczywiście prawą nogą mamy przecież Mercedesa, BMW czy Volkswagena, dla których Chiny to jest oczywiście najważniejszy rynek, no i bez których te przedsiębiorstwa to nie będą funkcjonować. Więc ze strony Niemiec i ze strony Unii Europejskiej ja osobiście oczekuję, czy może nie oczekuję, raczej przewiduję, że to będzie właśnie kontynuacja obecnej polityki, czyli polityki właśnie siedzenia okrakiem na płocie, czyli z jednej strony, aby nadmiernie nie antagonizować relacji z Waszyngtonem, który pozostaje ważnym sojusznikiem, ale z drugiej strony wobec recesji w całej strefie euro, która przekroczy 7% w tym roku, nie da się utrzymać pozytywnej dynamiki na przykład eksportu niemieckich pojazdów bez rynku chińskiego.
I więc tu postawimy trzy kropki i sprawdzimy za jakiś czas, na ile sprawdziły się te przewidywania. Dziękuję serdecznie Państwa i moim gościem był Paweł Paszak z Instytutu Nowej Europy. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.